Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
O ewangeliczności, kościelności i misyjności pobożności ludowej mówił papież na mszy dla bractw kościelnych z całego świata. W Tanzanii dokonano zamachu bombowego na katolicką świątynię. Zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Witam w niedzielę 5 maja i zapraszam na program informacyjny. Pobożność ludowa, której różnorodne bractwa są ważnym przejawem, jest skarbem, jaki posiada Kościół. Mówił o tym papież Franciszek w czasie mszy dla przedstawicieli tej katolickiej rzeczywistości. Na plac świętego Piotra, mimo deszczowej pogody, przybyło około 70 tysięcy osób z różnych krajów świata. W homilii Ojciec Święty, opierając się na dokumencie latynoamerykańskich biskupów wypracowanym w Aparecidzie, wskazał na trzy ważne elementy pobożności ludowej – ewangeliczność, kościelność i misyjność. Łączą się one w harmonijną całość, pogłębiając u wiernych więź z Chrystusem i między sobą, a także pobudzając do głoszenia dobrej nowiny prostymi środkami wśród prostych ludzi. Tak dzieje się, gdy barwne bractwa uświetniają pielgrzymki czy inne kościelne uroczystości.
Także i wy bądźcie prawdziwymi ewangelizatorami. Niech wasze inicjatywy będą pomostami, drogami prowadzącymi do Chrystusa, aby z Nim iść. W tym duchu bądźcie też zawsze wrażliwi na miłosierdzie. Każdy chrześcijanin i każda wspólnota jest na tyle misyjna, na ile niesie i żyje Ewangelią i świadczy o miłości Boga wobec wszystkich, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Bądźcie misjonarzami miłości i czułości Boga. Bądźcie misjonarzami miłosierdzia Boga, który zawsze nam przebacza, zawsze nas oczekuje i tak bardzo nas kocha.
Na zakończenie liturgii z udziałem członków bractw kościelnych odmówiono modlitwę Regina Celi. W poprzedzającym ją rozważaniu papież przypomniał słowa Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele dotyczące Maryi, która postępowała naprzód w pielgrzymce wiary. W roku wiary pozostawiam wam tę ikonę pielgrzymującej Maryi, która podąża za Synem Jezusem i poprzedza wszystkich na drodze wiary, powiedział Franciszek.
Dzisiaj kościoły wschodu stosujące kalendarz juliański obchodzą Wielkanoc. Pragnę przekazać tym braciom i siostrom szczególne pozdrowienie, jednocząc się z całego serca z nimi w głoszeniu radosnej nowiny. Chrystus zmartwychwstał. Zgromadzeni na modlitwie wokół Maryi prosimy Boga o dar Ducha Świętego, Pocieszyciela, aby pocieszył i umocnił chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy świętują Wielkanoc pośród prób i cierpień, aby poprowadził ich drogą pojednania i pokoju.
Spośród grup, które pozdrowił Ojciec Święty, szczególne miejsce znalazło włoskie stowarzyszenie Meter, które walczy ze zjawiskiem przemocy wobec dzieci. Dziś we Włoszech obchodzony jest dzień uwrażliwiania na ten społeczny problem.
Daje mi to okazję, by zwrócić myśl ku tym, którzy ucierpieli i cierpią z powodu nadużyć. Chciałbym ich zapewnić, że są obecni w mojej modlitwie. Chciałbym także z mocą stwierdzić, że wszyscy z jasnością i odwagą powinniśmy się zaangażować, by każda ludzka osoba, szczególnie dzieci, które stanowią grupę najbardziej bezbronną, była broniona i otoczona troską.
Prawdopodobnie jedna osoba straciła życie, a ponad 40 zostało rannych w wybuchu, jaki rano miał miejsce w kościele katolickim w mieście Arusha w Tanzanii. Do tragedii doszło tuż przed niedzielną mszą, którą miał sprawować miejscowy arcybiskup Josaphat Louis Lebulu. W zamachu mało nie zginął nuncjusz apostolski w Tanzanii, który przyjechał do Aruszy, by wziąć udział w inauguracji nowej świątyni. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o wrzucenie bomby do kościoła, pod który miał podjechać motocyklem. Rosną obawy, że dzisiejszy zamach może zapowiadać eskalację przemocy. W ostatnim czasie w Zanzibarze muzułmanie zamordowali bowiem dwóch chrześcijan. Wcześniej grozili też śmiercią katolickim księżom.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. 9 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach nastąpi wyniesienie na ołtarze sługi Bożej Małgorzaty Łucji Szewczyk. Zbliżająca się uroczystość stanowi okazję do przedstawienia historii życia i działalności Matki Ubogich i Sierot. Z siostrą Ancillą Stasiowską, wicepostulatorką w procesie beatyfikacyjnym założycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik, jezuita. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Co opowiadają naoczni świadkowie, którzy spotkali matkę Małgorzatę?
Zachowały się świadectwa tego okresu, gdy była już założycielką zgromadzenia. Tak siostry, które jej towarzyszyły, jak i osoby świeckie, z którymi się spotykała, pamiętają ją jako osobę zrównoważoną, delikatną, pełną prostoty i pogody ducha, zatroskaną o potrzeby bliźnich, bardzo wrażliwą na ludzkie cierpienia i ubóstwo. Podkreślają, że matka Małgorzata była naprawdę kobietą mężną, która zechciała upodobnić swoje życie do nich i żyć jak oni w ubóstwie, prostocie i pokorze, by w ten sposób przyprowadzić ich do Boga. Swoją postawą wzbudziała zaufanie i entuzjazm życia. Była niezwykle pracowita, a jednocześnie zjednoczona z Bogiem, rozmodlona, zawsze z różańcem w ręku. Wierna w wypełnianiu podejmowanych decyzji i odważna w pokonywaniu przeciwności. Zadziwiała innych swoją wiarą i bezgranicznym zaufaniem Bożej opatrzności. Nie zniechęcała się niezwykle trudną sytuacją, w jakiej rozwijało się zapoczątkowane przez nią zgromadzenie. Szukała we wszystkim woli Bożej, spokojem ducha patrzyła w przyszłość. Siostry były świadkami, że Bóg przychodził z wyraźną pomocą, niejako zniewolony jej pokorną i ufną modlitwą. Świadectwem przedziwnej Bożej interwencji są dzieła, które pozostawiła. Nie mając właściwie niczego, z jego pomocą dokonywała rzeczy nadzwyczajnych. Często mówiła, niech będzie za wszystko Bóg błogosławiony.
Właśnie przypomnijmy, że siostra Małgorzata nie przeżyła ani jednego dnia w wolnej Polsce. Całe jej życie przebiegało w Polsce pod zaworami. Kiedy żyła siostra Małgorzata? Urodziła się na Wołyniu.
Życie służebnicy Bożej można zrozumieć jedynie w kontekście historycznym, w jakim znajdowała się Polska w XIX wieku, podzielona między 3 mocarstwa, Prusy, Rosję i Austrię. Każde z tych państw chciało ograniczyć w sposób maksymalny wolność religijną. Najbardziej wystawieni na prześladowanie byli katolicy pod zaborem rosyjskim. Szczególnego okrucieństwa ze strony zaborcy doświadczał naród polski na Wołyniu i innych regionach przyłączonych do cesarstwa. Władze carskie widziały w kościele katolickim największą przeszkodę w dążeniu do wcielenia narodu polskiego we własny kraj prawosławny. Dlatego poprzez różne rozporządzenia były ograniczane praktyki religijne i kontakty ze stolicą apostolską. Seminaria, zgromadzenia zakonne zostały zamknięte. Wielu biskupów i kapłanów zostało zesłanych na Sybir. Wszędzie panował nadzór policyjny. Mimo wszystko Boża opatrzność wzbudzała wielkie postacie, które usiłowały podtrzymać ducha narodu i umacniać jego wiarę. Jedną z takich postaci Kościoła Polskiego jest właśnie służebnica Boża Małgorzata Łucja Szewczyk. Przyszła na świat w 1828 roku na Wołyniu, to jest dzisiejsza Ukraina, w rodzinie zamożnego dzierżawcy folwarku i cukrowni w Szepietówce koło Zasławia, której troskliwie strzeżono zdrowych tradycji katolickich i patriotycznych. Wcześniej osieroconą przez rodziców wzięła do siebie starsza, zamężna siostra przyrodnia, zatroszczyła się o jej staranne wychowanie i wykształcenie. Służebnica Boża od młodości należała do rodziny franciszkańskiej na Wołyniu, gdzie zdobyła pierwszą formację w duchu świętego Franciszka. Nie mogła bowiem zrealizować budzącego się w niej powołania do życia zakonnego ze względu na istniejącą sytuację na tym terenie. Był to bowiem okres wzmożonego prześladowania kościoła katolickiego przez władze carskie po upadku powstania listopadowego.
Życie sługi Bożej przebiega pod zaborami. Jak udało się przeprowadzić proces beatyfikacyjny, wracając do tak odległych czasów? Czy z tamtego okresu zostały jakieś dokumenty, które zdecydowały później, że zgromadzenie postanowiło przeprowadzić proces beatyfikacyjny?
Sprawa beatyfikacji była w zgromadzeniu zawsze bardzo żywa. To pragnienie wzmocniło się po ekshumacji i przewiezieniu jej doczesnych szczątek z Nieszawy do Oświęcimia w 1931 roku. Niestety w Polsce w tym okresie Beatyfikacja była uważana jako coś niemożliwego. Najpierw długi okres niewoli politycznej, potem dwie wojny światowe, które spowodowały ogromne zniszczenia. Zgromadzenie doświadczało braku środków materialnych i odpowiednio przygotowanych osób do prowadzenia procesu. Mimo wszystko po II wojnie światowej siostry w nadziei rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego zaczęły gromadzić pamiątki po swojej matce założycielce i wspomnienia naocznych świadków jej życia. W latach 1966-68 przy kurii biskupiej w Krakowie był prowadzony tak zwany proces Neperan Probationes, który zebrał bardzo ważne świadectwa żyjących jeszcze naocznych świadków. Niestety, z powodu braku wymaganych wówczas dokumentów Służebnicy Bożej dotyczących jej życia przed założeniem zgromadzenia, proces nie był kontynuowany. Tymczasem Bóg udzielał wielu nadzwyczajnych łask przez stawiennictwo swojej pokornej Służebnicy Bożej. Jej grób, który znajduje się w krypcie kościoła klasztornego sióstr Serafitek w Oświęcimiu, stał się nie tylko centrum duchowym zgromadzenia, ale także miejscem, gdzie wierni zatrzymują się, by prosić o jej orędownictwo u Boga w różnych potrzebach. Ich prośby przedstawiane z ufnością Bogu nie są daremne, o czym świadczą liczne podziękowania za otrzymane łaski. Dnia 19 grudnia 2011 roku został promulgowany dekret o heroiczności cnót sługi Bożej Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk, której od tego dnia przysługuje tytuł czcigodnej sługi Bożej.
Tak jak siostra wspomniała, pewną trudnością w procesie beatyfikacyjnym było zgromadzenie dokumentów, szczególnie z różnych etapów życia matki Małgorzaty, czy z Wołynia, czy później z Polski. Jak udało się dotrzeć do tych dokumentów i co one powiedziały o założycielce zgromadzenia?
Dużą trudnością, muszę przyznać, przy pisaniu pozycji o życiu i cnotach sługi Bożej był brak dokumentów dotyczących jej życia przed założeniem zgromadzenia. Trzeba zaznaczyć, że podczas procesu beatyfikacyjnego były robione gruntowne poszukiwania w wielu archiwach i w kraju, i za granicą, gdzie tylko można było mieć jakąś nadzieję znalezienia śladów związanych z jej osobą. Jednak wyniki tych poszukiwań były niewielkie. Na terenie Wołynia w okresie nas interesującym Kościół nie mógł przechowywać żadnych źródeł, ksiąg parafialnych, listów, ani żadnych dokumentów. Działalność Kościoła była zakazana, praktyki religijne dokonywały się w ukryciu. Później podczas I wojny światowej, rewolucji bolszewickiej, reżimu komunistycznego, następnie podczas II wojny światowej zostało wywiezione albo spalone wiele archiwów i wiele dokumentów dotyczących kwestii religijnych i narodu polskiego. Z tego też powodu po otwarciu archiwów ukraińskich, po upadku reżimu komunistycznego, nadzieje znalezienia dokumentów dotyczących sługi Bożej, przede wszystkim osobistych, okazały się złudne. Także poszukiwania dotyczące jej pobytu w Zakroczymiu i początku zgromadzenia nie przyniosły wielkich rezultatów, ponieważ podczas II wojny światowej miasto zostało zniszczone całkowicie. Z powodu braku dokumentów bezpośrednich trzeba było szukać źródeł pomocniczych z celem przybliżenia i wyjaśnienia sytuacji, w jakich przyszło żyć i działać naszej Służebnicy Bożej. Dużą pomocą były dla mnie stare kroniki, pamiątkowe albumy i różne wspomnienia zachowane w archiwach zgromadzeń, które w tym okresie prowadziły swoją działalność na Wołyniu. Także stare pamiątki, różne książki, z jakich korzystałam w Bibliotece Jagiellońskiej. Szczególnie ważne dokumenty dotyczące życia Kościoła katolickiego na Wołyniu w tym okresie są zachowane w Watykańskim Archiwum Historycznym, z którego też mogłam korzystać. Zachowana jest natomiast liczna dokumentacja dotycząca późniejszego okresu życia sługi Bożej, zwłaszcza jej pobytu na terenie ówczesnej Galicji, co ułatwiało mi ukazanie różnych przejawów jej działalności apostolskiej oraz jej duchowości.
I właśnie tutaj dochodzimy do działalności Matki Małgorzaty. Z tego, co się zorientowałem, życie Matki Małgorzaty nie związane było tylko z Wołyniem, ale też z Ziemią Świętą i później z Galicją. Dlaczego Matka zdecydowała się na wyruszenie w pielgrzymkę z okupowanej przez zabór rosyjski ziemi do Ziemi Świętej?
Był to rok 1870, kiedy Służebnica Boża wraz z drugą tercjarką udała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Loreto, celem głębszego poznania Bożych zamiarów względem niej. Jednocześnie wiadomo, że celem pielgrzymki była jej wielka troska o losy Kościoła na Wołyniu, w tym niezwykle trudnym okresie historycznym po upadku Powstania Styczniowego. W Ziemi Świętej pozostała około 3 lat, służąc chorym w szpitalu francuskich sióstr świętego Józefa w Jerozolimie. Tam też podjęła decyzję, że poświęci swe życie służbie ubogim i cierpiącym.
Gdzie matka Małgorzata wraca i co postanawia po powrocie do dawnej Rzeczpospolitej?
Po powrocie z Ziemi Świętej służebnica Boża opuściła swe rodzinne strony i wyjechała do Warszawy. A stąd udała się do Sakroczymia, gdzie pod kierunkiem duchowym błogosławionego Honorata Koźmińskiego wynajęła mieszkanie i przyjęła do siebie kilka opuszczonych i chorych staruszek, którymi opiekowała się z wielką miłością. Gdy przyłączyły się do niej pierwsze kandydatki, z pomocą błogosławionego Honorata założyła zgromadzenie pod nazwą Siostrzyczki Ubogich. Dniem dającym początek nowej rodzinie zakonnej była uroczystość Matki Bożej Bolesnej 8 kwietnia 1881 roku. W tym samym roku matka zakupiła dość obszerny dom w Sakroczymiu, w którym mogła przyjąć więcej staruszek, jednak z wielką ostrożnością. Widząc, że dom jej coraz bardziej budzi podejrzenie policji, była zmuszona zameldować przybyłe kandydatki jako służące potrzebne do kuchni i do ogrodu. Wobec osób obcych, w razie kontroli policji, a nawet wobec staruszek, matka figurowała jako właścicielka domu. Jedna siostra jako jej kuzynka, dwie pozostałe siostry jako służące, które były nazywane paniami. Staruszki w razie kontroli podawano za sublokatorki, które opłacają nieco za pobyt. Po 2 latach miała już 8 staruszek. Były one powodem licznych kontroli policji, a nawet pułkownika guberni płockiej, gdyż matka została oskarżona o założenie przytułku dla staruszek bez pozwolenia cara, a to groziło wywiezieniem na Sybir. Dzięki Bożej pomocy i wielkiej roztropności służebnicy Bożej, siostry jakoś zawsze wychodziły zwycięsko z różnych opresji. Pomimo wszelkich ostrożności, po pewnym czasie przybył burmistrz w celu przeprowadzenia rewizji i spisania osób mieszkających w domu matki Małgorzaty, zamykając tym samym drogę do przyjęcia innych kandydatek. Matka nie zniechęcała się tą trudną sytuacją, patrząc w przyszłość z całym zaufaniem Bożej opatrzności.
Zobaczmy, jaki jest portret duchowy założycielki zgromadzenia.
Życie wewnętrzne służebnicy Bożej miało swój wyraźny kierunek duchowy, a była nim niezwykła wierność woli Bożej i bezgraniczna ufność w opatrzność Bożą. Ona wciąż podejmowała wysiłki, by tę wolę Bożą w stosunku do siebie i założonego przez nią zgromadzenia jak najgłębiej poznać i wiernie ją wypełniać. Wiadomo, że z natury była stanowcza, wytrwała, mężna, pełna inicjatywy, inteligentna i ambitna, a przy tym oznaczała się pełną prostoty, dobrocią i pogodą ducha, którą potrafiła zachować nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Zdrowe zasady chrześcijańskie, jak również umiejętność ich rzetelnego praktykowania wyniosła z domu rodzinnego. Wczesne osierocenie było dla niej trudną szkołą życia, w jakiej wzrastała. Źródłem jej duchowej mocy była żywa wiara, w której była wychowywana od najmłodszych lat, oraz dziecięca miłość wobec Boga i Matki Najświętszej. Jej głębokie zjednoczenie z Bogiem wyrażało się przede wszystkim w gorącej modlitwie i miłości wobec Chrystusa Eucharystycznego. Bardzo ceniła uczestnictwo we mszy świętej i możliwość przyjmowania komunii świętej, co zwracało uwagę świadków jej życia. Dużo modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale także nocą. Nie podejmowała żadnego dzieła, zanim nie omówiła tej sprawy przed tabernakulum. Tutaj znajdowała siłę i źródło ofiarnej miłości wobec ubogich i opuszczonych. Uroczystość Matki Bożej Bolesnej była dniem dającym początek zgromadzeniu.
Na zakończenie dodajmy, że siostry oczekują na beatyfikację matki Małgorzaty Łucji Szewczyk, która będzie kandydatką na ołtarze z Wołynia, z Galicji, czyli Polski zaborowej. I wtedy właśnie objawił się jej charyzmat i dzięki niej powstało zgromadzenie sióstr serafitek. Moimi Państwa gościem była wicepostulator w tym procesie, siostra Ancilla Stasiowska. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
I życzymy, żeby ta beatyfikacja była jak najszybciej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.